pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przysłonięte, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiadały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu, zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, żeby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc i został wraz z nimi, a gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zebrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Drodzy moi, popatrzmy raz jeszcze na to wszystko, co wspólnie razem przeżywaliśmy w minionych dniach. Nasze święta paschalne, święte Triduum Paschalne. Można by powiedzieć i zauważyć, że te wydarzenia są spięte jakby jedną klamrą albo mają jakiś właściwie jeden wspólny mianownik. Bo wszystko rozpoczęło się w Wieczorniku, gdzie Chrystus, dobrze to wiemy, po tym znaku miłości w umywanych nogach, geście umywania nóg, łamie chleb, daje uczniom, błogosławi, a więc ustanawia Eucharystię. I wszystko jakby zmierza do dzisiejszego dnia, gdzie Chrystus przyłącza się do uczniów, zostaje z nimi, bierze do ręki chleb, błogosławi, łamie i daje im. I wtedy rozpoznają go. I to jest ich pierwsze spotkanie w pierwszy dzień tygodnia ze zmartwychwstałym Panem. W środku tych wydarzeń jest ten wczorajszy, centralny, najważniejszy dzień, największa niedziela, dzień zmartwychwstania. Drogie siostry i bracia, gdy słyszymy w tej Ewangelii, jak Chrystus bierze w swe ręce chleb, błogosławi, łamie i rozdaje swoim uczniom, to musimy myśleć o Eucharystii. Pozostawiamy ten świąteczny wystrój Kościoła, począwszy od tej ciemnicy, od wizerunku Chrystusa pojmanego, ukoronowanego, wyśmianego, wyszydzonego przez znaki męki, przez krzyż odsłonięty, przez ten obraz piety, która pokazuje nam, co się wydarzyło zaraz po śmierci, gdy zdjęto ciało Chrystusa. A po drugiej stronie ołtarza pańskiego jest wizerunek pustego grobu i Chrystusa zmartwychwstałego. Czynimy tak bardzo świadomie, bo wszystko to ma otaczać ołtarz. Miejsce, gdzie bierzemy w swe ręce chleb, łamiemy, błogosławimy i rozdajemy chleb, eucharystyczny chleb, ciało pańskie. Bo trzeba nam dzisiaj jakby zobaczyć właśnie ten wspólny mianownik, te ramy świąt paschalnych, to wszystko, co dzieje się na ołtarzu i te znaki, które nam to nieustannie przypominają, jak dobry jest Pan, że zostawił swoją ofiarę jakby właśnie w ten sposób, że nie jest tak, że my możemy tu wspominać wydarzenia sprzed 2000 lat. Nie mówimy dawno, dawno temu. Na ołtarzu dzieje się to teraz. Taka jest natura liturgii. Jak dobry jest Pan, że pozwala nam w tym uczestniczyć i że w tak łagodny sposób pozostawił nam siebie. Pewnie wielu z nas by uciekło z Golgoty, widząc zmasakrowane ludzkie ciało opływające krwią. Nie wytrzymalibyśmy tego widoku najprawdopodobniej. Jak dobry jest Pan, że w takich znakach jak chleb pozostawił nam siebie. Drodzy moi, myśl o tym kazaniu zrodziła się w konfesjonale w czasie przedświętecznych spowiedzi. A właściwie wtedy, gdy słuchając grzechów, a wszystkie one tak naprawdę są nudne, bo grzechy są zawsze nudne, gdy trzeba było im bliżej świąt częściej usłyszeć ten jeden, który nie zdradzając tajemnicy spowiedzi chce tu na głos wypowiedzieć. Opuszczałem msze święte, nie byłem w niedzielę w kościele. Wszystko to ta sama jakby rzeczywistość. Nie trzeba zresztą nawiązywać do tego, co jest mówione w konfesjonale, bo przecież zwykła statystyka nam to pokazuje i wyraźnie uświadamia. Nie jest tajemnicą, że raz w roku liczymy wiernych obecnych na niedzielnej Eucharystii. W naszej parafii doliczymy się ich 2800 osób, 2900. A wiemy, że parafia liczy, jeśli chodzi o osoby zameldowane, ponad 11 tysięcy. Obrazowo można powiedzieć, że prawie, że, czy właściwie no nieco ponad, ale mniej więcej jeden przedstawiciel z rodziny, którą odwiedzamy po kolędzie, przychodzi tutaj w niedzielę. A przecież dobrze wiemy, że nie wszyscy nasi sąsiedzi otwierają drzwi księdzu, który przychodzi z odwiedzinami kolędowymi. A przecież w tych domach jest i w naszych domach mieszka najczęściej nie tylko jedna osoba. Jest nas więc tutaj nieco ponad 1/4. Zresztą jest wielu tutaj z nas obecnych, którzy zawsze przed 12 wychodzicie z domu i wiecie, kto też wychodzi, z której klatki. Może się spotykacie zawsze w tym samym miejscu i wspólnie razem wracacie. Bo wielu jest takich, którzy jest zawsze, ale też łatwo zauważacie, nawet nie patrząc specjalnie, nie podglądając sąsiadów, dobrze wiecie, kto całe przedpołudnie nie wychodzi ze swych domów żadną niedzielę, chyba potem po południu na spacer. Dobrze to wiemy, bo to jest nie do ukrycia. Ale to, co najtrudniejsze w tym wspomnianym konfesjonale, to nie ten grzech, który jest, jak wszystkie grzechy, nudny, ale motywacja, o którą czasami pytałem. Dlaczego? Najczęściej padały wtedy dwa krótkie słowa. I najczęściej tą motywacją było z lenistwa, proszę księdza. Pozwólcie, że wrócimy zatem do Wielkiego Piątku. Bo co pomyśleć o tych, którzy pod krzyżem mieli tę głupią odwagę i krzyczeli: ej ty, jeśli jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża. Głupio krzyczeli, nieprawdaż? Ale oni nie wiedzieli, co robią i dlatego za nich Jezus modlił się: Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą. Ale co myśleć o tych, którzy pewnie nie mają takiej odwagi, bo chyba nikt by nie miał, ale ja odważę się i głośno powiem, co pomyśleć o kimś, kto by stanął pod krzyżem i w swoistej, przyznajmy, dziwnej modlitwie mówił: Panie Jezu, umarłeś na krzyżu, życie oddałeś za grzechy całego świata i za moje. Zrobiłeś wszystko dla mojego zbawienia, ale mi się nie chce z tego skorzystać. Niepotrzebnie umarłeś, Panie Jezu. Szkoda tak młodego życia. Mógłbyś sobie jeszcze pożyć trochę. Pewnie nikt tak na głos tego nie powie, bo czujemy, że to nie wolno. Ale czy nie jest to głośno nazwane to, co po cichu sprawia, że podejmujemy decyzję: nie idę, zostaję w domu, bo mi się nie chce, bo jestem leniwy. Z lenistwa, proszę księdza. Siostry, bracia, ja nie chcę tu dzisiaj narzekać, broń Boże, ale chcę pokazać tę ogromną wartość, która musi pokonać lenistwo, która musi pokonać właściwie każdą niechęć, bo czyż mamy większą wartość nad mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, która się dokonuje tutaj na ołtarzu? Czyż mamy większą wartość nad dar zbawienia, gdzie rozstrzyga się właściwie moja przyszłość, moja wieczność cała? Czyż mamy jakiś większy skarb, większą wartość nad Chrystusa Eucharystycznego? Tylu chrześcijan dzisiaj tęskni, naprawdę tęskni i pokonałoby każdą odległość możliwą do pokonania, by pójść do kościoła. Tylko tego kościoła nie mają. Może został zburzony, jak w krajach, gdzie są prześladowania chrześcijan, albo nie ma księdza, który by tę mszę świętą po prostu odprawił. Jak oni nam zazdroszczą, że mamy do kościoła 5 minut, 7 albo 8, do mniejszego, jeśli wolimy, jak Matka Boża, albo do starszego, jak kościół farny, albo do okrągłego, jak chcemy, do wyboru. Jak oni nam zazdroszczą. Dla chrześcijan pierwszych wieków to było wszystko tak jasne, tak czytelne, że kiedy im zabraniano i mówiono: bądźcie sobie chrześcijanami, ale nie wolno wam się gromadzić w pierwszy dzień tygodnia. Nie wolno. To oni mówili jasno: wiedz, że chrześcijanin to jest ten, który gromadzi się na łamaniu chleba, na Eucharystii, a ci, którzy się na niej gromadzą, to są chrześcijanie. I my nie możemy żyć bez Eucharystii. Tak mówili i oddawali życie. Dziś tego nikt od nas na szczęście nie wymaga, ale niech to będzie jakimś znakiem, że rzecz jest naprawdę ważna. Chcę podziękować też tym z was, którzy tutaj jesteście zawsze. Nawet niektórzy, nawet jeśli choroba kogoś uwięzi w domu, to sobie to wyrzucają, choć oczywiście to nie będzie grzechem, bo do rzeczy niemożliwych nikt nie jest zobowiązany. Za ten przykład, świadectwo chcę podziękować. Mam nadzieję, mamy nadzieję, że będzie ono owocowało także w sercach innych. Ale jeśli ktoś z nas czuje, że trochę to dzisiejsze słowo jest dla niego, to gorąco zachęcam do odkrycia tej wartości. Niech nas ono pociąga. Niech nas ta wartość pociąga, mobilizuje. Niech dar chleba, który daje życie wieczne, będzie dla nas naprawdę ważny. Obyśmy wszyscy w każdy pierwszy dzień tygodnia, w Dzień Pański, spotkali się z Chrystusem Zmartwychwstałym. Amen.